Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Rolę wartości chrześcijańskich w dialogu o przyszłość Europy przypomniał Benedykt XVI w przesłaniu na zjazd gnieźnieński. Spotykając się z kolei z uczestnikami kongresu Pismo Święte w życiu Kościoła, papież przypomniał, że nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa. Nasz program wypełnią obszerne relacje z tych dwóch wydarzeń. Nadamy też rubrykę Eucharystia – Nieznany Sakrament. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. 16 września zapraszam na piątkowy magazyn.
Kościół jest świadomy, że Chrystus żyje w Piśmie Świętym, dlatego otaczał je zawsze podobną czcią, jak ciało Pańskie w Eucharystii. Przypomniał o tym papież, spotykając się w Castel Gandolfo z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Pismo Święte w życiu Kościoła. Został on zorganizowany przez Katolicką Federację Biblijną i Papieską Radę do spraw popierania jedności chrześcijan z okazji 40-lecia Soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym. Ojciec Święty nawiązał do swego udziału w pracach Soboru Watykańskiego II nad tym dokumentem.
Byłem świadkiem opracowywania konstytucji dogmatycznej Dei Verbum. Jako młody teolog osobiście uczestniczyłem w gorących dyskusjach, które mu towarzyszyły. Dokument rozpoczyna się zdaniem o głębokim znaczeniu, ze czcią słuchając Słowa Bożego i ufnie je głosząc. Tymi słowami Sobór wskazuje na pewien aspekt określający, czym jest Kościół. Jest on wspólnotą, która słucha i głosi Słowo Boże.
Jesteśmy wdzięczni Bogu, powiedział Benedykt XVI, że w ostatnich czasach, również dzięki konstytucji dogmatycznej Dei Verbum, głębiej doceniono podstawowe znaczenie Słowa Bożego. Doprowadziło to do odnowy życia Kościoła, zwłaszcza w kaznodziejstwie, katechezie, teologii, duchowości i ekumenizmie. Papież wskazał na szczególną rolę zalecanej przez ten dokument duchowej lektury Pisma Świętego, którą określa się łacińskim terminem lectio divina. Takie czytanie Biblii połączone z modlitwą staje się rozmową człowieka z Bogiem. Czytając, słuchamy mówiącego Boga, a modląc się, ufnie Mu odpowiadamy. Praktyka ta, dodał papież, na pewno przyniesie Kościołowi nową wiosnę duchową. Należy zatem coraz bardziej ją szerzyć, również nowymi metodami odpowiadającymi naszym czasom.
Jednym z uczestników kongresu Pismo Święte w życiu Kościoła jest ksiądz profesor Jerzy Chmiel z Krakowa.
Tegoroczny kongres to jest rzeczywiście wyjątkowy, dlatego że to 40 lat minie dosłownie w listopadzie od ogłoszenia Konstytucji Soborowej o Objawieniu Bożym Dei Verbum. I to jest takie jak gdyby sprawozdanie, co się przez ten okres stało i jaka przyszłość. To są ludzie z różnych stron świata, również z Chin. I ci ludzie pracują nad Biblią, to znaczy chcą tę Biblię przekazywać tak jak potrafią. Jedni śpiewem, tańcem, malowaniem, a drudzy badaniami naukowymi. I to właśnie stwarza taką atmosferę jedności Kościoła. Po raz pierwszy na tym kongresie, bo już było kilka kongresów międzynarodowych w różnych częściach świata, są przedstawiciele judaizmu i kościołów chrześcijańskich, niekatolickich. Jaka jest bardzo dzisiaj ważna rzecz? Jak to Pismo Święte przekazywać ludziom? Więc kwestia tłumaczeń. Dzisiaj człowiek potrzebuje języka współczesnego, ale znowuż nie jakiegoś takiego języka wulgarnego, języka, który jest zrozumiały. Może bardziej jeszcze większą rzeczą, o większym znaczeniu jest nie tyle słowo, ile pojęcie zawarte w tym. I właśnie koło tego się toczą obrady, jak dzisiaj przybliżyć Pismo Święte. Nie tylko przez tłumaczenie, ale przez obrazy, ilustracje, media, internet, śpiew, tańce. To wszystko, co jest w działalności ludzkiej, to stwarza kulturę. I to jest bardzo ważne, dlatego się mówi Biblia a kultura. Nie chodzi o to, że to ludzie kulturalni będą czytać, bo również trzeba tę Biblię czytać, tak jak jest w krajach latynoskich, dla analfabetów, którzy nie umieją czytać, a oni chcą słyszeć to. I chcą słyszeć ładnie przeczytane, dobrze, żeby to zrozumieli. To jest ogromne zadanie. I któryś z prelegentów powiedział, wiek XXI to jest wiek Eucharystii, a mamy rok Eucharystii, i wiek Biblii. Biblii przekazywanej ludziom. Ja myślę, że każde nabożeństwo w Kościele naszym powinno wpływać na kulturę biblijną, bo weźmy mszę świętą. Przecież ładne odczytanie tekstu biblijnego, czy to przez lektora, czy to też przez księdza, nie jakieś artystyczne, tylko ludzkie, zrozumiałe, potem dobra homilia. Więc już msza święta, różaniec, to jest świetna medytacja biblijna. Gorzkie żale, no cóż może być wspanialszego jak gorzkie żale, jeśli chodzi o mękę pańską w naszej tradycji. Adoracja Najświętszego Sakramentu, więc to wszystko w jakiś sposób zmierza do pogłębienia kultury biblijnej. Już nie mówiąc o tworzeniu nowych jakichś pieśni współczesnych, jakichś aklamacji, które są potrzebne, można było to zaśpiewać. My za mało śpiewamy w Kościele takich rzeczy, bo się boimy. No nawet jakiś imprez, no na przykład procesja z darami. Wspaniała procesja czy intronizacja Biblii wśród Hindusów chrześcijan. Oni to idą tańcząc. To jest pokazanie poprzez gesty ciała radości. Nawet samo przejście do Komunii Świętej. To wszystko stwarza kulturę. Muzyka, sztuka, szaty liturgiczne, jakie mogą być. Mogą być bardzo skromne, ale mogą być rzeczywiście wspaniałe. No wszystko to tworzy kulturę biblijną i również naszą kulturę humanistyczną. Mamy bardzo dużo wzorców, które trzeba byłoby odnowić, odkurzyć, odświeżyć, no i dać jeszcze nowe rzeczy. Także jest dużo rzeczy do roboty.
Mówił uczestniczący w kongresie Pismo Święte w życiu Kościoła ksiądz profesor Jerzy Chmiel.
Od siły naszego świadectwa zależy przyszłość Starego Kontynentu, napisał Benedykt XVI do uczestników VI Zjazdu Gnieźnieńskiego. W specjalnym przesłaniu papież nawiązuje do tematu tegorocznego spotkania, stawiającego w centrum kwestie budowania narodowych i ponadnarodowych struktur, wspierających współpracę między państwami. W grę wchodzi tu w pierwszym rzędzie relacja między chrześcijańską tradycją Europy, a jej współczesnym pluralizmem kulturowym i światopoglądowym. Ojciec Święty przypomina w tym kontekście wymóg wspólnego poszukiwania prawdy w duchu miłości i szacunku do drugiego człowieka, ale też potrzebę umiejętności obrony własnych przekonań. W takim ujęciu dialog jest trudnym zadaniem, od którego chrześcijanie nie mogą się uchylać, napisał Benedykt XVI. Dlatego cieszę się, że organizatorzy i uczestnicy zjazdu pragną ukazać podstawowe przestrzenie dialogu chrześcijaństwa z laicką kulturą oraz miejsce religii w życiu publicznym.
Papież wyraził radość, że zjazd w Gnieźnie stanowi największe w tej części kontynentu spotkanie ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich otwarte także na inne religie. VI Zjazd Gnieźnieński został pomyślany jako szkoła dialogu dla środowisk laikatu wielu krajów Europy, w pierwszym rzędzie Europy Środkowej i Wschodniej, napisał Benedykt XVI. Niech zatem budzi i umacnia przywiązanie do tych wartości, które kształtowały duchowe oblicze kontynentu, a dziś winny stanowić, zgodnie z duchem założycieli Unii Europejskiej, podstawę i punkt wyjścia dla procesu integracji.
Zjazd Gnieźnieński rozpoczął się modlitwą kapłanów rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Spotkanie bowiem ma tym razem wyraźnie ekumeniczny charakter. Uczestnicy zjazdu prosili także w intencji Jana Pawła II i brata Roger, których Marcin Przeciszewski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Gnieźnieńskiego, nazwał mistrzami dialogu.
Programując ten zjazd Jana Pawła II oraz brata Rogera, uznaliśmy za mistrzów dialogu, którzy, ufam, z nieba będą nam patronować w tutejszym spotkaniu i tutejszych dyskusjach.
Z życzeniami, by zjazd ukazał wartość prawdziwego dialogu w Europie, zwrócił się do uczestników patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I. Przesłanie odczytał arcybiskup Jeremiasz, prawosławny arcybiskup wrocławski i szczeciński, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Zdaniem Bartłomieja I współcześni ludzie bardzo często nie potrafią uprawiać dziś prawdziwego dialogu.
Być może brak żywej relacji z Bogiem, osiąganej przede wszystkim przez modlitewny dialog, nie daje odpowiedniej teologicznej podwaliny dla budującego dialogu, będącego skutkiem rozpoznania w osobie każdego z nas i tych, którzy nas otaczają, krewnych boskich znaków.
Na zjazd składają się liczne dialogi o najważniejszych sprawach naszego kontynentu. Pierwsza debata dotyczyła dialogu między kościołami a współczesną Europą oraz kompromisów jako podstawie działania Unii Europejskiej. Zdaniem arcybiskupa Muszyńskiego w demokratycznym, a zarazem pluralistycznym społeczeństwie dialog jest powszechnie przyjętym i akceptowanym środkiem komunikowania się i porozumienia.
Podstawowym założeniem dialogu jest poszukiwanie tego, co prawdziwe, dobre, sprawiedliwe dla każdego człowieka, dla każdej grupy i każdej społeczności, zarówno dla tej części, do której przynależy, jak i do tej, do której należy przeciwnik.
O tym, że dialog między kościołami a instytucjami europejskimi jest nie tylko możliwy, ale i niezbędny, mówił Jan Figel, komisarz Unii Europejskiej do spraw edukacji, szkoleń, kultury i języków. Wspólna Europa to coś więcej niż biznes, polityka i gospodarka, zaznaczył Figel.
Europe promoting constructive dialogue.
Europa podejmująca konstruktywny dialog będzie lepiej przygotowana, by poszukiwać odpowiedzi na trudne pytania współczesności wynikające z globalizacji, strachu przed międzynarodowym terroryzmem, pogłębiającymi się różnicami społecznymi i problemami ekologicznymi. Europa dialogu wewnętrznego będzie także silniejsza na zewnątrz, gotowa do dialogu ze światem i w świecie. Zjazd będzie też praktyczną szkołą, jak otworzyć się na rozmowę i dialog we współczesnym środowisku, w rodzinie, środowisku pracy czy parafii. Służyć temu będzie 11 sobotnich warsztatów i paneli dyskusyjnych, które mają promować dialog jako sposób bycia chrześcijaninem i udowodnić, że tylko przez wymianę poglądów możliwe jest rozwiązanie otaczających nas problemów, podkreśla Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Te warsztaty poświęcone są dialogowi i pokazywaniem bardzo rozmaitych form dialogu. Dialog wierzących z niewierzącymi, blokersów z innymi ludźmi, dialog na pograniczu kultur, dialog małżeński, dialog bogatych z biednymi, dialog w obrębie różnych wrażliwości, jeśli chodzi o media katolickie. I w każdym z tych warsztatów uczestniczą naprawdę bardzo reprezentatywne postaci z kraju i zagranicy, reprezentujące różne dziedziny aktywnej działalności publicznej. I myślę, że to jest fantastyczna właśnie szkoła dialogu. Myślę, że te spotkania będą taką szkołą.
Nowym elementem będzie pierwsza na ziemiach polskich wzajemna modlitwa Żydów, chrześcijan i muzułmanów, która odbędzie się w sobotni wieczór na rynku gnieźnieńskim. Finałem zjazdu będzie debata europejskich mężów stanu. Politycy ze wschodu i zachodu zastanawiać się będą, co wniosą do zjednoczonej Europy kraje ze środkowo-wschodniej części kontynentu i jakie jest specyficzne dziedzictwo tego regionu. Zachodnie płuco reprezentować będzie Helmut Kohl, a jako reprezentant wschodu wystąpi słynny ukraiński dysydent Mirosław Marynowicz. Szósty zjazd gnieźnieński zakończy się w niedzielę przyjęciem wspólnego przesłania dla Europy, które podpiszą przedstawiciele religii chrześcijańskich, islamu i judaizmu. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Eucharystia. Nieznany sakrament.
Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Kontynuujemy dzisiaj omawianie przygotowania darów. Chleb używany w Eucharystii był początkowo przynoszony przez samych wiernych i niczym nie różnił się od zwykłego chleba używanego w domu przy posiłkach. Na zachodzie około X wieku zaczęto używać chleba niekwaszonego, wypiekanego w klasztorach w formie hostii i przeznaczonego wyłącznie do mszy świętej. Tak pozostało do dziś. W Kościele prawosławnym używa się do dzisiaj chleba kwaszonego. Aktualne przepisy liturgiczne mówią, że chleb do Eucharystii ma być czysto pszenny, niekwaszony i ma mieć wygląd pokarmu. Na ile nasze hostie mają wygląd pokarmu, to kwestia dyskusyjna. Być może byłoby lepiej, gdyby hostie bardziej przypominały nasz codzienny chleb. Rzecz jasna, nie jest to jednak sprawa najistotniejsza. Kapłan, składając chleb na ołtarzu, odmawia po cichu lub głośno piękną modlitwę. Trzyma przy tym patenę uniesioną nieco nad ołtarzem. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Chleb jest owocem ziemi i zarazem pracy rąk ludzkich. Spotkanie Bożego daru i ludzkiego wysiłku. Dziękuj za obfitość Bożych darów, za ziemię, która daje pokarm. Zobacz także w tym kawałku chleba cząstkę pracy Twojej i innych. Ofiaruj Bogu swój codzienny chleb, całą niełatwą prozę życia, pot, krew, łzy. Zanim kapłan odmówi modlitwę nad winem, dodaje do niego odrobinę wody. Tej czynności towarzyszą słowa. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Mieszanie wody z winem było zwyczajem praktykowanym przy ucztach w starożytności. W liturgii nabrało znaczenia symbolicznego. Wino oznacza Chrystusa, woda oznacza ludzi, Kościół. Zmieszanie wody z winem oznacza całkowite zjednoczenie ludzi z Chrystusem Odkupicielem. Połączenie wina i wody oznacza także złączenie się boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie. Wino przeznaczone do Eucharystii powinno być z winnego krzewu, naturalne, czyste, bez jakichkolwiek dodatków. Ze względów praktycznych używa się na ogół wina białego. Kapłan wypowiada modlitwę. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Wino, podobnie jak chleb, jest owocem współpracy Stwórcy i człowieka. Jest napojem nie tylko gaszącym pragnienie, ale jak mówi Pismo Święte, rozweselającym serce człowieka. To napój radości, świętowania we wspólnocie. Wraz z winem ofiaruj Bogu swoje radości. Oddaj Mu także swoje pragnienia, tęsknotę za autentyczną wspólnotą, za życiem wolnym od trosk. Po modlitwach nad chlebem i winem kapłan pochyla się przed ołtarzem i odmawia po cichu modlitwę wyrażającą pokorę, skruchę i prośbę do Boga, by przyjął złożone dary. W tym momencie może nastąpić okadzenie darów ołtarza, kapłana i wiernych. Następnie stając z boku ołtarza, kapłan umywa swoje ręce, mówiąc cicho: obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Dawniej to obmycie miało znaczenie praktyczne. Ponieważ kapłan odbierał różne materialne dary, dlatego potrzebował umycia dłoni. Teraz ma znaczenie symboliczne. Wyraża pragnienie oczyszczenia, świadomość własnej niegodności. Ręce są obrazem działania. Rękami pracujemy, piszemy, trzymamy narzędzia. Obmywanie dłoni jest obmywaniem uczynków. Ręce kapłana stają się dłońmi Chrystusa. To on bowiem jest prawdziwym kapłanem, który składa na ołtarzu ofiarę Ojcu. Złóż swoje zabrudzone dłonie w dłonie Jezusa. On pomoże ci wznieść je do Ojca. Na zakończenie przygotowania darów kapłan zwraca się z prośbą: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Odpowiedź zgromadzenia jest formą błogosławieństwa, które wierni wypowiadają nad kapłanem. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Modlitwa, którą teraz wypowiada kapłan, pokazuje duchowy sens tego, co się stało. Jest podsumowaniem i zarazem pomostem do modlitwy eucharystycznej, która zaraz się rozpocznie. Moją ofiarą jest życie, które od Boga pochodzi i do Niego wraca. Wszystkie indywidualne dary zostają włączone w jedną ofiarę Chrystusa składaną Bogu przez ręce kapłana. Niech Twoje amen będzie potwierdzeniem. Tak, chcę być darem dla Boga. Składam moje małe życie na ołtarzu. Nie zatrzymuj nic dla siebie. Nie musisz się bać. Bóg nie chce Ci niczego zabierać. On chce Twoje życie oczyścić, przeistoczyć, pomnożyć.
Rubryką Eucharystia, nieznany sakrament w opracowaniu księdza Tomasza Jaklewicza kończymy nasz piątkowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Christus.